Dziękuję zespołowi, że tak nas wprowadzi w tę piękną atmosferę. Drodzy, wspaniale jest być w domu Bożym, wspaniale jest mieć żywą społeczność ze sobą. 10 lat, sporo czasu, 10 lat, wiele przeszliśmy, wiele przeżyliśmy. Jako osobiste świadectwo chcę powiedzieć, że też jestem Bogu wdzięczny za to, że jestem jeszcze pośród was, że mogę jeszcze Bogu służyć, bo 6 lat temu zdarzyło się, że w czasie kontroli lekarskiej, a w tym wieku to człowiek musi od czasu do czasu, jak stary samochód, do warsztatu zaprowadzić, to pójść do lekarza na kontrolę i lekarz po przejrzeniu tamtych wyników usiadł koło mnie, pani doktor, i mówi, you've got a cancer. No, tak jakby powiedziała, że jesteś przeziębiony, że masz katar. Ja byłem taki jeszcze oszołomiony trochę lekami, które podano mi na czas w kolonoskopii. I tak pierwszy mówił, what a problem, mam coś tam, nie? I dopiero kiedy jechaliśmy, wracaliśmy już do domu, żona kierowała samochodem, ja tak otworzyłem sobie okno, to był koniec czerwca i chłodne powietrze mnie tak trochę doprowadziło do takiej psychicznej równowagi. I mówię, co? Ja mam raka? Panie, to ile mi zostało? Ile mi zostało? I to pytanie tak nieustannie nurtowało, ale wiecie, Bóg ma swój plan dla każdego z nas i to był czas szczególnej bliskości Boga. Ja chcę to powiedzieć jako świadectwo dla tych wszystkich, którzy przechodzą, bo my wszyscy przechodzimy przez różne doświadczenia. I wspaniale jest, jeżeli zdarzy się taki cud, Bóg nas postawi od razu na nogi, uzdrowi, ale czy zawsze Bóg ma taki plan? Wiemy, że nie. Bo są ludzie, którzy myślą, że tylko i tego Boga zmuszają do tego, musisz mnie uzdrowić, musisz mnie postawić na nogi. A Bóg mówi, ja mam inny plan dla ciebie. Ostatnio, kiedy uczestniczyliśmy w nabożeństwach w jednego kościoła tam w ubiegłym roku, bardzo polubiłem pastora, który miał bardzo takie praktyczne podejście do życia. I to zapamiętałem i staram się to o tym pamiętać zawsze i dzielić się tym. On mówi tak, ja w moim życiu przygotowałem różne scenariusze odnośnie małżeństwa, odnośnie pracy, odnośnie miejsca mieszkania, odnośnie różnych przyjaciół i Bogu przyniosłem w modlitwie tak szczerze, bo Boże, zobacz, jaki piękny scenariusz napisałem dla mojego życia. A Bóg wziął ten scenariusz, podarł, wrócił do kosza i mówi, ja mam dla ciebie lepszy. Prawda? I ten Boży scenariusz nie zawsze na pierwszym kontakcie, na pierwszy rzut oka nam się podoba. Ja powiedziałem, Panie Boże, ja wierzę, jestem zielonoświątkowym kaznodzieją, ja modliłem się z wieloma chorymi. Ja wierzę, Panie, że Ty możesz. Tak, Bóg może, ale czy musi? I wtedy zadam sobie pytanie. Wspaniale by było, gdyby Bóg w cudowny sposób usunął tą tkankę nowotworową, która się gdzieś tam zaczęła rozwijać i gdyby lekarze zrobili drugą kolonoskopię i powiedzieli, nie ma nic. O, jakie wspaniałe świadectwo. Mógłbym jeździć na cały świat i wszystkim opowiadać. Ale później powstała druga myśl. A jeżeli mam się poddać chemioterapii, naświetleniom, całemu procesowi leczenia i operacji i Bóg mnie przez to przeprowadzi i będę mógł po kilku latach znowu stać za kazalnicą i świadczyć i ludziom opowiadać o Bogu, o Chrystusie, zwiastować Ewangelię, czy tak samo będę Bogu wdzięczny? Czy gdzieś tam pozostanie jakaś taka nutka, no Panie, ja myślałem, że to będzie lepiej. I wtedy Bóg mi powiedział, że to, co On daje, to jest lepsze niż najlepsze, które my sobie wyobrażamy. Zgodzicie się z tym? To, co Bóg nam daje. I potem mijały kolejne już miesiące, nawet lata, bo przez 5 lat miałem zapewnioną opiekę medyczną i badania i wizyty lekarskie. I wiecie, powiem wam szczerze, że ten okres był dla mnie szczególnym czasem bliskości Boga, obecności w moim życiu Pana, jak nigdy dotychczas. Jak nigdy dotychczas wiedziałem, że Pan jest ze mną. Ja miałem takie szczególne momenty, ja jestem fanem Southern Gospel Music, to jest taka szczególny rodzaj pieśni chrześcijańskich, które tak samo i tam odchodzą już do lamusa, bo dzisiaj się śpiewa nowy styl, nowe refreny. A to są te stare pieśni, jedną z nich właśnie śpiewaliśmy pod koniec o tym kraju. I właśnie bardzo często te pieśni są, wyrażają tęsknotę za niebem. Że pomiędzy krzyżem a niebem jest jeszcze wiele rzeczy, przez które Bóg nas prowadzi. I wtedy właśnie w tym okresie ja tak sobie nieraz leżałem na kanapie, wycieńczony, ledwie dowlokłem się do domu po różnych zabiegach. Położyłem się, włączyłem tę muzykę i ona mnie podnosiła. I wiedziałem, że Pan mnie prowadzi do swojej ojczyzny. A ta ziemska jakakolwiek, czy polska, czy amerykańska, to jest chwilowa. Kiedy zdecydowaliśmy się już wrócić, wielu ludzi czy po tamtej stronie, czy tej stronie oceanu mówi, to już na stałe? Ja mówię, nie. A to znowu wracać? Ja mówię, nie. Na stałe ja się wybieram do nieba. A póki co jesteśmy tutaj doraźnie tylko. Dziękuję Zdzisławowi, że rozpoczął nasze nabożeństwo fragmentem z listu do Kolosan. Jest to mój ostatnio ulubiony list i bardzo lubię czerpać w nim natchnienie i napomnienie i to, co jest potrzebne dla mnie. I tam znajdziemy różne tematy. Ten list jest szczególny, dlatego że możemy tak powiedzieć, podsumowując całość treści tego listu, apostoł Paweł pokazuje nam prawdziwy obraz Chrystusa. Kim jest Jezus Chrystus? Wiecie, my żyjemy w takim czasie, że osoba Jezusa Chrystusa często sprowadzana jest do poziomu takiego normalnego człowieka. Taki kolega nasz. Tak, co się mówi, kumpel, z którym można pójść na piwo. Kiedy czytam Biblię, kiedy czytam Boże Słowo, to znajduję tam takie momenty, jak na przykład na wyspie Patmos Jan, który był tam zesłany, więc miał powód do narzekania. Panie, co mnie spotkało za lata służby, głoszenie Ewangelii? I on tam zobaczył Chrystusa, ukazał mu się Chrystus. Jaka była reakcja Jana? Przyszedł do Chrystusa, poklepał po ramieniu, dał mu haga, powiedział, okej, fajnie, mój friend. Jan padł na ziemię. Apostoł Paweł napisał, że na jego imię, a dzisiaj śpiewaliśmy, wyznajemy imię Jezus. Na jego imię zegnie się wszelkie kolano. Każdy język, i angielski, i polski, i hebrajski, i rosyjski, każdy język wyzna, że On jest Panem, że On jest Królem. Nieraz nam brakuje właśnie takiego wyobrażenia sobie, kim jest naprawdę Jezus Chrystus. Abyśmy okazali Mu pełen szacunek, abyśmy odebrali Jego obecność w naszym życiu jako fundament, jako zapewnienie, jako ochronę, dzięki czemu możemy przetrwać każdą burzę, przejść każdą sytuację. Możemy czuć się bezpiecznie, ponieważ On jest ze mną. Bo my często mamy takie nastawienie, On musi zmienić wszystko w moim życiu. On musi usunąć wszelkie przeszkody w moim życiu. On tego nigdzie nie powiedział, nikomu nie obiecał. Ale na koniec co powiedział? Oto jestem z wami. I On jest z każdym z nas, w każdej sytuacji. My przechodzimy przez różne momenty w życiu. I w Kościele tak samo. Są różne momenty i o tym szczególnie chcę mówić. Drodzy, bo żyjemy w czasie, które w Słowie Bożym są scharakteryzowane problemami, trudnościami, zwodzeniem, różnymi naukami, które odwracają uwagę od tego, kim jest Jezus Chrystus. Tak łatwo jest nam przyczepić się do czegoś, co jest miłe, przyjemne. I ja tu nieraz to podkreślam, bo bywałem w różnych kościołach i często właśnie tam w Ameryce pastorowie czy kaznodzieje rozpoczynają swoje kazanie od pytania Are you having a fun? Czy się wspaniale bawicie? Dobrze się czujecie? A ludzie przychodzą często obarczeni różnymi sprawami, problemami, prawda? I przychodzą do kościoła, żeby znaleźć rozwiązanie. Nie, żeby się zabawić. Kim jest Jezus Chrystus? Niech to pytanie ciągle nam towarzyszy. Kilka lat temu na pewnej konferencji chrześcijańskiej tutaj w naszym kraju jeden ze znanych mówców motywacyjnych, tak dzisiaj często się określa kaznodziejów, powiedział tak, cytat. Bóg powoli zaczyna nas uczyć, co to znaczy powrócić do pierwotnego porządku, który był w Kościele aż do Soboru Nicejskiego, który funkcjonował według hebrajskiego kalendarza i wspólnie z narodem wybranym celebrował wszystkie święta Pana. Kiedy Żydzi obchodzili Paschę, Kościół obchodził Wielkanoc. Kiedy Żydzi obchodzili Szawłot, Kościół obchodził Pięćdziesiątnicę. A stało się coś tragicznego.
Jak wiecie, powstała koncepcja teologii zastępczej, to jest trochę pomylenie pojęć, ale ja cytuję dosłownie. Grecki sposób myślenia sprawił, że zażegnano hebrajskiego sposobu myślenia. Zapomniano, że język grecki, język Nowego Testamentu, jest tylko literalnym tłumaczeniem hebrajskiej koncepcji. Pojawia się nowe pokolenie przywódców, którzy już nie mają z hebrajskich korzeni i w ogóle nie rozumiało to pokolenie hebrajskiej koncepcji i w Kościele zaadaptowano grecką filozofię. I Kościół coraz bardziej zaczął oddalać się nie tylko od hebrajskiego kalendarza, ale także od swoich hebrajskich korzeni. Koniec cytatu. I mówca dalej szedł i tam wyliczał różne święta żydowskie, okresy, jubileusze, o Nowie Księżyca i Czerwony Księżyc, bo to takie zjawisko również się pojawiło i jakie wydarzenia będą miały miejsce i zaczął dużo rzeczy przepowiadać. Zafascynowanie obrzędami hebrajskimi istnieje od początku Kościoła. My wiemy o tym dobrze. Szczególnie na początku istnienia Kościoła, gdy pierwsi naśladowcy Chrystusa, pierwsi wierzący, to byli przecież Żydzi, którzy się nawrócili. Wywodzili się z Izraela, to byli ludzie, którzy wychowani, byli nauczeni, byli pewnego hebrajskiego porządku. I pojawili się wówczas nauczyciele, którzy mówili, że trzeba ten porządek kontynuować, trzeba ten porządek zachować. Apostoł Paweł, autor listu do Galacjan, gdyż tam właśnie w tym rejonie szczególnie działali nauczyciele mówiący, że musimy na nowo tam obrzezywać i sabaty zachowywać i ten porządek hebrajski przestrzegać, napisał list, bo widział w tym zagrożenie. Paweł, jak wiemy, był kaznodzieją Ewangelii łaski, zbawienia z łaski. List do Rzymian szczególnie nam o tym bardzo wyraźnie mówi. Także apostoł Paweł postanowił do zboru w Galacji napisać odrębny list, w którym właśnie zwrócił uwagę na to i pisze bardzo srogo. Wiecie, jak na apostoła, który głosi Ewangelię miłości, on mówi, o nie rozumie, a w niektórych przekładach jest powiedziane, o głupi Galacjanie. Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. O nierozumni Galacjanie, zastanówcie się. Wiecie, to nie było jakieś marginalne zjawisko, tylko w jednym rejonie, w kilku zborach. Bo wiemy, że w pierwotnym Kościele ta tendencja powracania do Starego Testamentu, do obrzędów Starego Testamentu istniała od samego początku. I kilkanaście lat minęło, od kiedy Kościół istnieje i już wiemy, że centrum jak gdyby chrześcijańskie przyniosło się do Antiochii i tam był Paweł, Barnaba, oni byli i pojawił się spór, kłótnia. No to co teraz robić? I wtedy wysłano Pawła i Barnabę do Jerozolimy, czytamy w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, pierwszy sobór Kościoła poświęcony był temu zagadnieniu. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, czytamy w tych kronikach Łukasza, który zapisał Dzieje Apostolskie, i nauczali braci, jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. Znaczy, to już jest wysoka półka, to nie jest jakiś drobiazg, ale zakwestionować zbawienie tylko dlatego, że nie byli obrzezani według porządku Mojżesza, to już jest poważna sprawa. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą, a nimi, tymi właśnie chrześcijanami, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w tej sprawie tego sporu, udali się do apostołów, do Jerozolimy i tak właśnie miał miejsce pierwszy sobór. 15 rozdział Dziejów Apostolskich wyraźnie nam mówi, o czym rozmawiano tam i ja myślę, że lubimy to, jak gdyby tą konkluzję tego soboru, gdzie jest powiedziane, postanowiliśmy Duch Święty i my. I kochani, to jest pewien porządek, ja bym nie nazwał ani grecki, ani nowotestamentowy, ale Boży porządek, że w Kościele wszelkie postanowienia mają tę kolejność, Duch Święty i my. A my nieraz spotykamy się z odwróceniem tej kolejności. I w pierwsze coś postanowi, a potem mówi się, no teraz niech Duch Święty pobłogosławi. To tak na marginesie tylko chcę rzucić taką myśl, że te 70 lat pastorskie to też moim zdaniem takie odwrócenie tej kolejności. Ale niech tak będzie, drodzy. Ja też za pół roku będę miał 70 lat i będę musiał się przystosować do tej sytuacji. Jak im Ewangelia była zwiastowana, apostoł Paweł i inni apostołowie, ewangeliści głosili Ewangelię, powstawały zbory, zborów było coraz więcej. Także wraz z rozwojem Kościoła, to, o czym Jezus powiedział wyraźnie, kiedy do uczniów powiedział, ja zbuduję Kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą. Tam dokładnie jest nawet powiedziane, że Kościół jest tą stroną atakującą. Że kiedy Kościół zacznie się rozwijać, to bramy piekielne będą musiały się zwijać. Bo Kościół jest tym zwycięskim ruchem, elementem w życiu ludzi, którzy wierzą, którzy tworzą ten Kościół. Diabeł też nie zasypia gruszek w popielu. Diabeł robi wszystko, żeby tę pracę, w tej pracy przeszkadzać, żeby tę pracę niszczyć. I wiecie, ja myślę, że zauważyliście to pewnie w swoim życiu, że diabeł najczęściej nie przychodzi z rogami, z wizytówką, jestem demon i przyszedłem tutaj trochę zamieszania zrobić w tym zborze, w tym kościele, ale on przychodzi w postaci anioła światłości, prawda? Aby zwieść ludzi, aby odciągnąć. I dlatego właśnie apostoł Paweł, pisząc do Galacjan, posłuży się takim ostrym językiem. Pisze zaraz na początku tego listu, dziwię się, od 6 do 8 wiersza, dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. A choćbyśmy nawet my, pisze apostoł Paweł, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą my wam zwiastowaliśmy, niech będzie przeklęty. I wiecie, tutaj to słowo anatema, przeklęty, to nie jest takie znaczenie jak my dzisiaj, że przekląć kogoś, tam rzucić jakieś czary na kogoś i tak dalej. To słowo znaczy niech będzie odrzucony. Przyjąć postawę odrzucenia. Dlatego apostoł Paweł mówi, jeżeli ktokolwiek inny przychodzi i zwiastuje Ewangelię, coś, co wygląda jak Ewangelię, tak zwany produkt ewangeliopodobny. My pamiętamy czasy, kiedy mogliśmy kupić tabliczkę, na której było napisane czekoladopodobny produkt. I dzisiaj bardzo często ludzie są narażeni na to, że słyszą coś, co brzmi jak Ewangelia, ale nie jest Ewangelią. I dlatego apostoł Paweł mówi, niech to będzie odrzucone. Nie możemy mieć postawy takiej, a warto posłuchać. Ja pamiętam jeszcze kiedyś w Poznaniu na samym początku, kiedy mój ojciec prowadził zbór i ja tak już się przyglądałem tej służbie, jakiś człowiek przyszedł i mówi, no proszę pana, ja i do metodystów, i do dentystów, i do świadków, i do jakichś innych jeszcze. Ja muszę posłuchać wszędzie. A mój tata mówi, to ci życie nie starczy, żeby wszystko sprawdzić. Bo Ewangelia jest jedna. Jeżeli mamy Ewangelię, to wszystko inne musimy odrzucić. Wiecie, to jest tak, jak znajdziemy coś, co rzeczywiście zmieniło nasze życie. Nie szukamy nowej przemiany życia. Chyba, że tej przemiany nie zauważyliśmy. I to jest, ja myślę, problem, że często ludzie, którzy przyjęli Ewangelię, przyjęli Jezusa, nie widać w życiu tych ludzi zmiany. I oni dalej szukają. Bo jeżeli ja już znalazłem zmianę, jeżeli wiem, że mam nowe życie, wiem, że mam pewność zbawienia, bo Chrystus umarł za moje grzechy, to ja nie szukam jakiejś innej Ewangelii. Ja muszę przyjąć postawę odrzucenia tego wszystkiego. Wiecie, może kiedyś to było łatwiej, ale dzisiaj, kiedy mamy internet, wystarczy wejść na jakąś stronę, włączyć YouTube i tyle ciekawych rzeczy możemy tam znaleźć. I zapominamy o wszystkim. Niestety, dzisiaj chrześcijanie więcej spędzają czasu na YouTubie czy Facebooku niż przy Biblii. I są, powiedzmy, mamy takie problemy. Zresztą apostoł Paweł o tym mówił. Apostoł Paweł wiernie służył Bogu całe życie. Głosił Ewangelię, o tym czytamy, o tym dawał świadectwo we wszystkich swoich listach. Odbył 3 podróże misyjne. Czytamy o tych podróżach w Dziejach Apostolskich. Niektórzy mówią 4. Wiemy, że ta 4. podróż misyjna to nie była taka z woli apostoła Pawła, ale skutych w kajdanach zawieziono go do Rzymu. I tam w Rzymie, kiedy znalazł się, ja to często mówię, w 4-gwiazdkowym hotelu, 4 gwiazdki to były 4 błyszczące hełmy żołnierzy, którzy go pilnowali, a hotel to był dół w ziemi wykopany. I tam w tym dole, kiedy siedział, on nie wołał, panie ratuj mnie, panie wyswobódź mnie. Ale on się dowiadywał, co się dzieje w zborach. I tam właśnie Epafras go odwiedził, ten, o którym dzisiaj brat czytał na początku. Odwiedził go i mówi, gdzieś tam w Kolosach. Ja nawet tam nie byłem, mówi Paweł. I w Laodycei obok. Nie, ja tam w tych miastach, ja byłem w Efezie, ja byłem w Tesalonikach, ja byłem w innych miastach, w Atenach byłem, ale tam, nie, kto tam jest? No, jacyś wierzący ludzie. Wiecie, Paweł nie miał takiej postawy, ale on tam, będąc w tym więzieniu, on bojował, on modlił się, on toczył bój o tych ludzi, którzy go nie znali i on ich nawet nie znał. Ale wiecie, że to są dzieci Boże narażone na różne nauki, na różne tego typu idee, które odwodzą od Chrystusa. Dlatego on bojował w modlitwie. Tam właśnie czytamy na przełomie pierwszego i drugiego rozdziału. Ja lubię czytać jednym ciągiem rozdziały, bo tam często przeczytam jeden rozdział, zapominamy co dalej. Ja wiecie, to jest wszystko ma jedną. Kiedyś nie było podziału na rozdziały, wiemy o tym. I czytamy tam, apostoł mówi o swojej służbie, o swoim zwiastowaniu. Mówi tak, jego to, Chrystusa, zwiastujemy napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. To jest cel właśnie, doprowadzić do, i tam jest słowo dojrzały, do dojrzałości w Jezusie Chrystusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, że jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie znają. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Wiecie, ja kiedy czytam słowo wszyscy, wszystkie, wszystko, to ja lubię takie matematyczne równanie wtedy zrobić. Jeżeli wszystko jest po jednej stronie, to ile jest po drugiej stronie? Zero. Jeżeli wszystko jest ukryte w Chrystusie, wszystko mamy w Chrystusie, to po co szukamy jeszcze czegoś w innym miejscu? Czy mamy wszystko? No chyba, że nie mamy tej pewności, że wszystko mamy w Chrystusie. Wtedy mamy problemy, wtedy mamy pretensje, a dlaczego to, a dlaczego tamto? Bo jeżeli wszystko mamy w Chrystusie i korzystamy z tego, co mamy w Chrystusie, jeżeli pełnia Boża, która się objawiła w Chrystusie, jest obecna w naszym życiu, czy wyobrażamy sobie pełnię Bożą w naszym życiu, w moim sercu? Jezus powiedział, ja i Ojciec przyjdziemy i zamieszkamy w was. Pełnia Boga, którego świat, kosmos, wszechświat nie jest w stanie pomieścić? Wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny, wszystko potrafiący Bóg, On jest we mnie. Mamy tę świadomość? Jesteśmy tego pewni w każdej sytuacji? Kiedy nagle dotrze do nas jakaś smutna wiadomość, o, straciłem pracę, o, muszę się wyprowadzić, o, tam ktoś umarł, ktoś zachorował. Wpadamy w pesymizm, narzekanie, wołamy wtedy pomocy, ratunku. To takie ludzkie, ale bym powiedział cielesne. Bo myślę, że gdybyśmy mieli więcej pewności, że Bóg jest ze mną, Chrystus jest ze mną, Bóg jest we mnie, bo wszechmocny Bóg jest we mnie, to Panie cokolwiek. Wiecie, ja przypominam sobie Daniela. Przypominam sobie tych ludzi właśnie w niewoli babilońskiej. Król mówi, do pieca ich. A oni mówią, a cokolwiek, wyrwie nas, nie wyrwie? My się o to nie martwimy. Wyrwie, nie wyrwie, jego wola, niech się dzieje, mówi, ale my się nie pokłonimy innemu królowi, innemu panu. Bo wszystko mamy w Chrystusie. Otóż apostoł Paweł był Żydem. I kiedy dzisiaj poruszamy ten temat powrotu do zwyczajów hebrajskich, do kalendarza, do porządku hebrajskiego, ja myślę, że apostoł Paweł powinien być promotorem, prawda, tej idei. On powie mi, tak, rzeczywiście, ja jako faryzeusz sprawiedliwy mam taką dobrą opinię, prawda, to ja powinienem nauczać o tych szabatach, o tych nowych księżycach mówić, o tych wszystkich obyczajach hebrajskich powinienem mówić. Apostoł Paweł zupełnie coś innego pisał. Bo on został powołany przez Boga i zauważmy, kiedy czytamy historię nawrócenia Pawła, to od samego początku Bóg dokonał przemiany w jego umyśle, w jego sercu, w jego życiowych priorytetach. Bóg dokonał przemiany i on poszedł. Dziewiąty rozdział Dzieje Apostolskie. Tam czytamy, kiedy Ananiasz przyszedł do niego, to Bóg powiedział, mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan, królów i synów Izraela. I dalej, kiedy Paweł znajdował się na różnych dworach, przed namiestnikami, królami, kiedy dawał świadectwo, on mówił bardzo wyraźnie, że Bóg posłał, mówi, aby otworzyć oczy tych pogan, oczy tych synów Izraela, aby otworzyć, to jest 26 rozdział Dziejów Apostolskich, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie w Chrystusa mieli współudział z uświęconymi. I tu chcę zwrócić uwagę na ten moment odwrócenia od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga. Dzisiaj słyszeliśmy te świadectwo, prawda? Siostra nam przeczytała takie kontrastowe wersety, prawda? Kim jest diabeł, kim jest Jezus Chrystus. Kim byliśmy, a kim stajemy się w Chrystusie, prawda? Odwrócenie, nawrócenie, metanoia. Nawrócenie, pokuta. Słowa, których dzisiaj bardzo często już nie słyszymy z kazalnic. Bo po co mówić o grzechu? Po co mówić o konieczności nawrócenia? Jak możemy mówić o tym, że Bóg jest miłością? Ja pamiętam, wiele lat temu pojawiła się książka w Stanach i pastorzy ostrzegali. Książkę napisał pastor dużego kościoła w stanie Michigan. Tytuł książki: Miłość zwyciężyła, czy miłość zwycięża. O miłości Bożej, o dobroci Bożej. Bóg kocha każdego, takiego jaki jesteś, przychodź do Boga. A na końcu napisze, że Bóg, ponieważ jest miłością, dlatego nie będzie ludzi do piekła wrzucać, bo piekła nie ma. I piekła nie będzie. To jest wymysł teologów jakiś tam, że wymyślili piekło. A widzisz, że Pan Jezus o piekle mówi więcej niż o niebie? Także, kochani, Bóg jest ten, który oczekuje od nas powrotu przez nawrócenie, metanoia, przez wyznanie grzechów, oczyszczenie się właśnie we krwi baranka. Jeżeli tego nie ma, a tylko zmieniliśmy zewnętrzny garnitur, to nie jesteśmy chrześcijanami. Ja tutaj pozwólcie, że taki przykład, który nieraz powtarzałem, chcę przypomnieć. Pastor pewnego kościoła w Ameryce przyszedł w niedzielę, spóźnił się na nabożeństwo. Ludzie siedzą, czekają, parę minut później przyszedł i tak poprawił marynarkę i mówi: przepraszam za spóźnienie, ale kiedy przechodziłem ulicę z parkingu, to ciężarowy samochód, taki truck 18-wheeler, 18-kołowy, przejechał mnie. Oczepałem kurz, poprawiłem krawat i oto jestem. Tak ludzie się patrzą z niedowierzaniem. Nie wierzymy, jak to jest możliwe, żeby cię ciężarówka przejechała i tutaj stoisz i mówisz nadal. A on mówi: kiedy ja patrzę na wasze życie, mówicie, że przyjęliście Chrystusa, ja wcale nie widzę tego w waszym życiu. Czy jest widoczna zmiana po spotkaniu z Chrystusem? Byłem ślepy, widzę, byłem martwy, żyję. To jest tej kategorii różnica. Dlatego apostoł Paweł o tym mówi. A tutaj przychodzą nauczyciele i mówią: sabaty, nowe księżyca, jakieś święta musimy obchodzić, jakieś pamiątki, a przecież no, trzecia Mojżeszowa, Księga Kapłańska. Wiecie, ktoś niedawno powiedział, że jeżeli chcę przy Słowie Bożym zasnąć, to czytam Księgę Kapłańską. Ofiary, porządek składania, ile tych ofiar, w jakiej kolejności, co zrobić, gdzie pokropić, gdzie posypać popiołem i tak dalej. Cała księga o tym mówi, prawda? A wiecie, że ta księga nie przez przypadek znalazła się w naszej Biblii? To jest księga, która pokazuje, w jaki sposób Bóg chciał pozyskać ludzi, aby wrócili do Niego. Aby zadośćuczynić, że oddzielił ludzi od Boga. To jest obraz. To jest jeden wielki obraz o Chrystusie, pokazujący nam Chrystusa w każdym szczególe tych ofiar. Możemy zobaczyć Chrystusa. Kochani, jeżeli będziemy szukać tam Chrystusa, to nagle się okaże, że to jest najciekawsza księga w naszej Biblii. Apostoł Paweł był człowiekiem wykształconym. Ja myślę, że gdybyśmy dzisiaj chcieli porównać, to nie jeden Harvard by skończył, czy Oxford. Człowiekiem biegłym, oczytanym, znał różne trendy filozofii i tak dalej. Wiecie, to były czasy, kiedy Grecja poprzez Imperium Greckie na terenie Izraela, ta myśl grecka rzeczywiście wywarła duży wpływ i język grecki, zresztą dlatego Nowy Testament mamy po grecku napisany, i filozofia. W tym czasie Platon, Sokrates to byli główni myśliciele, na ich ideach opierano się. Ja wierzę, że apostoł Paweł, zresztą to gdy czytamy listy apostoła Pawła, to możemy nieraz takie informacje znaleźć, że odwołuje się do pewnych idei, te, które ówcześni filozofowie głosili, czy ludzie wyznawali. I Platon napisał książkę pod tytułem Państwo. I w tej książce jest pewien bardzo dziwny opis. I tutaj chciałbym przytoczyć, przybliżyć. No, może ktoś czytał, może ktoś czytał na moim blogu, jakieś o tym pisałem, jak wiecie, działam w tej chwili poprzez internet i trochę tam staram się zaznaczyć swoją służbę. I ten obraz przedstawia nam jaskinię, gdzie pewnym rzędzie siedzą skuci w kajdanach więźniowie. I są tak skuci, że oni nie mogą nawet głowy ruszyć, bo tu mają założone dyby, na nogach dyby, więc są skuci, siedzą i zmuszeni są do obserwowania ściany. A z tyłu za nimi jest otwór. I to jest coś takiego, że jak słońce świeci i ktokolwiek przed tym otworem przejdzie, czy jakieś zwierzę, czy człowiek, cokolwiek się rusza, to na ścianie są cienie. I oni na te cienie patrzyli, to była ich telewizja w tamtym czasie. I obserwowali te cienie i tak interesowali, zastanawiali, a co to znaczy? O, znowu coś się ruszyło, tu większy, tu mniejszy cień, i tak rozmawiają i nie mogą. I w cudowny sposób jeden z tych więźniów uwolnił się. Wyszedł, przetarł oczy, dostosował do światła słonecznego swój wzrok i patrzy, a tam są kolorowe zwierzęta, ludzie, ptaki fruwają, drzewa kolorowe, kwiaty kwitną, piękny świat. Poszło sobie, ci biedni ludzie tam siedzą i bawią się tylko tym obrazem cieni, szybko wróci do nich i mówi, słuchajcie, jest nadzieja, starajcie się uwolnić, wyjdźcie, tam jest piękna rzeczywistość. A oni mówią, my przyzwyczailiśmy się do tego, nam tak wygodnie, to nam wystarczy. Zrezygnowali z możliwości wyjścia na wolność. Bo ja myślę, że właśnie ten obraz, jak powiedziałem, Paweł oczytany był w literaturze, on nie miał wtedy naszych książek, ale te, które istniały, znał ten obraz, bo dlatego pisze w liście do Kolosan w 2 rozdziale, to są 2 kluczowe wersety, tutaj patrzę na zegar, ja w zasadzie rozpoczynam moje kazanie. Pisze tak, 16-17 wersety, 2 rozdział listu do Kolosan. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. I wiecie, jakkolwiek byśmy na to nie popatrzyli, z jakiegokolwiek tłumaczenia byśmy nie korzystali, to prawda jest jedna, że to wszystko, o czym tutaj mówi Paweł, te wszystkie zjawiska Starego Testamentu, to, do czego inni nawoływali, że musimy wrócić, musimy praktykować, musimy obchodzić, musimy to świętować. To jest prawdą, ale to jest tylko cień. To jest tylko obraz. To jest tylko informacja o czym, co się stało, co się wypełniło w Jezusie Chrystusie i w Jego dziele, które On wykonał na Golgocie, na krzyżu, umierając za nasze grzechy. Jak można zadowolić się cieniem, kiedy na wyciągnięcie ręki wiary jest rzeczywistość. Piękna, kolorowa, wspaniała, dająca nam pełną satysfakcję i pełne wyzwolenie. Paweł rozpoczyna to słowo takiego greckiego słowa on, to znaczy ponieważ, po angielsku den, więc, dlatego że jest to nawiązanie do poprzedniego. My nie możemy, jeden werset, ale musimy powiedzieć, dlaczego właśnie mamy przyjąć taką postawę. W poprzednich wierszach, od 13 do 15, pisze tak. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim, to jest z Chrystusem, ożywił. Odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim tryumf nad nimi. To jest pełna Ewangelia. Może mieć różne pojęcia, zrozumienie wyrażenia pełna Ewangelia, ale dla mnie to jest pełna Ewangelia, która mówi nam o tym, kim byliśmy, prawda? Że byliśmy martwi, nas ożywił. Byliśmy obciążeni wyrokiem śmierci, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Wszyscy z tym wyrokiem urodziliśmy się i żyjemy przez całe życie, drodzy. I On wziął ten nasz wyrok i przybił do drzewa krzyża, umierając za nas. W jakim celu? Aby odsunąć to od nas. Usunąć, aby zniknął z naszego życia wyrok śmierci. I rozbroił. Kiedyś Pan Jezus mówi, że przychodzi do domu i wpierw gospodarza rozbraja. Ten dom już jest poddany. Nie ma władzy, nie ma tam żadnego autorytetu już. Diabeł znalazł się w takiej sytuacji, został rozbrojony, pokonany, zdeptany. Ja tutaj bardzo lubię ten werset, tak zwaną protoewangelię z 1 Mojżeszowej 3:15, gdzie Bóg powiedział do węża, znamy ten werset? ukąsisz go w piętę, to nasienie, które się ma narodzić, a on zmiażdży ci głowę. I tak na marginesie tego najnowszego przykładu nie lubię, między innymi dlatego, że tam jest powiedziane zrani i zrani. Wiecie, kochani, język hebrajski ma to do siebie, że znaczenie jest w kontekście. I kontekst zranienia pięty i kontekst zranienia głowy mówi nam o tym, że to są dwa różne stany. Prawda? Ukąsić w piętę, a zranić głowę, to znaczy zmiażdżyć, zdeptać. I tego właśnie dokonał Chrystus. On nie tylko tam zlekceważył diabła. Chrystus zniszczył diabła. Pokonał go. Na dziwowisko wystawił na cały świat. Oto już diabeł nie ma mocy. No, on nadal oszukuje, mówi, a ja jeszcze potrafię i wielu ludzi w to wierzy. Dlatego tak ważne jest, kochani, abyśmy wyszli z cienia, abyśmy znaleźli się w rzeczywistości, którą mamy, w tej duchowej rzeczywistości, którą zapewnia nam obecność Jezusa Chrystusa. I musimy być na to przygotowani, że diabeł będzie poprzez swoich sług, poprzez fałszywych nauczycieli, poprzez fałszywych proroków. Nie bójmy się tych określeń, bo są zbory, gdzie a po co mówić, gdzie tam bracie, tylko mów dobre rzeczy pozytywne. Pan Jezus powiedział, nie dajcie się zwieść, bo w czasach ostatecznych przyjdą. Kto? Będą czynić znaki i cuda nawet. W jakim celu? Aby zwieść. A my zamykamy oczy i mówimy, lepiej na ten temat nie rozmawiajmy. Wiecie, to diabłu dajemy wtedy pole do działania. Musimy być bardzo ostrożni, dlatego że liście do Tymoteusza, z kolei też apostoł Paweł mówi o czasach ostatecznych, charakteryzuje, że przyjdą różne nauki zwiastować i tak dalej, i tak dalej. Dlatego chciałbym przez chwilę jeszcze zatrzymać was przy tej myśli, abyśmy byli ostrożni, gdy pojawiają się jakieś tendencje, jakieś trendy wciągające nas do cienia, odwracające naszą uwagę od rzeczywistej obecności Chrystusa w naszym życiu. Bo chcę to mocno podkreślić, że Chrystus jest w naszym życiu. Ja pamiętam kiedyś, rozmawiałem z kolegą jeszcze wiele lat temu i tak też rozmawiałem, Andrzej miał na imię i tak zaczęliśmy rozmawiać o Ewangelii. On tak, a ja mówię, wiesz co, Andrzej? Mówi, tu z nami jest Pan Jezus obecny. A ja się boję. Patrzę, jakiś opłatek szuka czy czegoś, sakrament. Nic nie, ja mówię, Jezus, bo Jezus powiedział, że gdzie dwóch lub trzech w moim imieniu, tam ja jestem pośrodku. Ja przeczytałem z 18 rozdziału Mateusza ten werset. Mówię, my rozmawiamy teraz o Nim i On, Jezus, jest z nami. On się przeraził. Dlatego powiedziałem, my często jakoś tak do obecności Chrystusa w naszym życiu podchodzimy tak, no fajnie, no kolega jest z nami. To jest Chrystus, Boży Syn. On jest z nami obecny. Dlatego nie dajmy się. I tutaj apostoł Paweł, to nie jest przypadek, to nie jest od sobie taka kolejność, jaką przypadkowo, kiedy mówił o tym cieniu. Mówił o pewnych rzeczach. I pierwsza rzecz, którą wymienia, to jest pokarm. Pokarm. Ja myślę, że znamy pojęcie koszernego pokarmu i wiemy, że Żydzi tylko taki pokarm mogli przyjmować. I dzisiaj w Stanach ostatnio nawet widziałem, że można było schaba koszernego kupić. Także, wiecie, żeby zdobyć rynek, to się robi wszystko. Nie mówiąc o wódce koszernej. Koszerny pokarm. Niektórzy myślą, że chrześcijanie powinni tylko ten koszerny tam wziąć z listu do Księgi Mojżeszowej, wyczytać, co można, czego nie można, co szkodzi. Jakieś książki nawet piszą. Wiecie, to jest herezja. To jest herezja. Piotr, kiedy miał jedną ze wspaniałych wizji, 10 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy tam Korneliusz już modlił się i czekał, aż ktoś przyjdzie mu ogłosić Ewangelię, a Piotr mówi, o, do domu pogańskiego ja nie pójdę, prawda? I wtedy Bóg mu co pokazał? Takie lniane prześcieradło i tam były same, powiedzmy, koszerne. Nie, nie, tam właśnie były gady takie, których nie wolno. I głos Boży mówi, zabije i jest. A Piotr mówi, no panie, to jest pokusa. Nie, nie. Co Bóg oczyścił, ty nie miej za nieczyste. Nagle usłyszał. Poszedł do domu i teraz wiem, o co chodzi. Prawda? I dlatego apostoł Paweł, kiedy pisał o czasach ostatecznych, właśnie 1 Tymoteusz 4,1, że będą nauczać zabraniać przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem. Kochani, naszym pokarmem to nie jest tam ten kotec schabowy, czy kurczak, czy cokolwiek, ale ja mówię o pokarmie duchowym. Ja mówię o nauce Słowa Bożego. Ja mówię o tym, czym karmimy nasze serca, nasze umysły. To jest nasz pokarm. W liście do Hebrajczyków czytamy w 5 rozdziale. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, to jest takim właśnie lekkim pokarmem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały, tu niektórzy mówią, to jest właśnie taki schabowy, pokarm zaś stały jest dla dorosłych, dla dojrzałych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone, aby rozróżniać dobre i zło. Potrzebujemy tego? Od wszelkiego rodzaju zła, pisze apostoł Paweł, z dala się trzymajcie. A my tak często, jak już wpakujemy naszą nogę gdzieś tam w błoto, mówimy, o, po co ja tutaj wszedłem, nie? A Słowo Boże mówi, z dala się trzymajcie, więc potrzebna nam jest ta umiejętność rozróżnienia, co jest dobre, co jest złe. To jest złe. Ja nie wezmę papierosa, niech mówią, że nie jest w Biblii napisane, bo to jest złe. I wiele innych rzeczy, ja tam nie pójdę, ja na to nie będę patrzeć, ja w to się nie będę angażować, ja z tymi ludźmi nie chcę przebywać, bo to jest złe. Taką postawę musimy mieć. Dlatego potrzebny nam jest pokarm. Nauka. Zdrowa nauka. Zdrowe zbory, zdrowe kościoły są tam, gdzie jest zdrowa nauka wykładana. A dzisiaj to często tylko o miłości mówmy. Ja w jednym kościele w Ameryce byłem, odniosłem wrażenie, że jeżeli zrobię dobry uczynek, to zgrzeszę. No bo tak mówiono, że nie wolno nic dobrego czynić, bo zmniejszasz łaskę Bożą. Bóg kocha przebaczać. Więc dlatego im więcej grzeszysz, tym bardziej Bóg cię kocha. Do takiego absurdu można dojść. Więc uważajmy, co jest nauczane. Nauka to jest coś, co trafia do naszych umysłów, do naszych myśli. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze o odnowieniu umysłu. Już nie będę wszystkich wersetów dokładnie czytać, ale myślę, że znamy te wersety. O odnowieniu umysłu. W jakim celu? No podpowiedzcie mi, chcę tak trochę ożywić. W jakim celu? Aby? No proszę bardzo. Nie zaglądajcie do Biblii, wyłączcie smartfony. Aby rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Właśnie dlatego musimy mieć odnowiony umysł. A jak można mieć odnowiony umysł, jeżeli 4 godziny oglądamy telewizję, a 15 minut czytamy Biblię? Czy możemy mieć wtedy odnowiony umysł? Zobaczmy, apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, do ludzi skłóconych. Jedni poszli za tym nauczycielem, drudzy za tam, a my Chrystusowi powiedzieli, o my najlepsi. Apostoł Paweł mówi o podziałach, że są cieleśni. Ale równocześnie napisał, my jesteśmy myśli Chrystusowej. Co za wyróżnienie. On tam wcześniej pisał w tym pierwszym rozdziale, w drugim rozdziale Koryntian, że mamy ducha nie świata, w nas jest duch nie świata, ale duch Boży, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym Bóg nas łaskawie obdarzył. Duch Święty jest nam dany. W narodzeniu na nowo, jeżeli ktoś się nie narodził na nowo, to on nie ma tej zdolności duchowego rozpoznawania. On stara się zrozumieć, on stara się pojąć, że się zgadza lub się nie zgadza z czymś, ale nie ma tej wewnętrznej akceptacji tego, co jest Boże, bo jedynie obecność Ducha Świętego może powiedzieć, tak, to jest prawda. Ja nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy w ogóle myślicie o tym. Ja staram się za każdym razem, jak otwieram moją Biblię, gdziekolwiek na stary, nowy, jakikolwiek rozdział, wow, to jest prawda. Ja się nie muszę zastanawiać, dzwoni do pastora, czy to rzeczywiście dobrze rozumiem. To jest napisane w moim polskim języku, czytam i wiem, że to jest prawda. No dzisiaj tak różne myśli są, że tam jakieś inne Ewangelie jeszcze są, że tak nie wiadomo, czy Jezus miał tamtą Marię, z nią dzieci miał, czy nie. I takie różne myśli zaprzątają. Czy dbamy o higienę naszego umysłu? Codziennie zjemy coś z szczoteczką zęby, prawda, myjemy się. Dbamy o higienę ciała. To jest dobre, pochwalam jak najbardziej, powinniśmy to czynić. Ale czy z taką samą troską dbamy o higienę naszych myśli? Zastanawiamy się, no mamy, co szkodzi poczytać. Pamiętam, wspominam znowu, że tak na starość, to te dawne młodzieńcze lata bardzo się jakoś tak stają rzeczywiste, przypominam sobie. Do mojego taty przyszedł, był przełożony, się nazywał przełożony zboru, przyszedł człowiek i mówi, No ja to tak lubię poczytać sobie różne książki, tam różne komentarze lubię poczytać, bo to mówi, taty mówi, dobra, kura to w plewach zawsze znajdzie ziarko jakieś jedno, nie? Tam dużo plew rozgrzebi jedno ziarko. A mój tata wtedy odpowiedział, wiesz co, jak ja mam worek czystego zboża, to ja nie muszę w plewach grzebać. Jeżeli mamy Słowo Boże, Biblię, to po co mamy szukać gdzieś tam jakichś innych komentarzy i tak dalej? Prawda? Czy dbamy o... Tu apostoł Paweł mówi o nauce. Możemy zainteresować się właśnie koszernymi potrawami, co jeść, co na stół położyć, czy tam warzywa, czy wegetariańskie, czy inne rzeczy. Nie, nie, apostoł Paweł mówi. Jeżeli już chodzi o pokarm, to dbaj o naukę, której słuchasz. O naukę, którą karmisz swoje myśli. Piotr kiedyś znalazł się w takiej sytuacji, ja myślę, że to był bardzo szczególny moment, kiedy Chrystus pyta się, za kogo ludzie mnie uważają. 16 rozdział Mateusza, znamy ten moment, prawda? W końcu zwraca się, a wy za kogo mnie uważacie? A Piotr wtedy mówi, tyś jest syn Boga żywego. A Jezus mówi, no, ty to tego nie doszedłeś. Mówi, nie, ty sam tego nie wymyśliłeś. Ojciec niebieski ci objawił. O, myślę, że Piotr urósł wtedy, prawda? Bóg mi objawia, ja powiedziałem. I za chwilę Jezus mówi, ja muszę iść do Jerozolimy, będę ubiczowany, ukrzyżują mnie, zabiją mnie. A Piotr mówi, nie, Panie, to nie przyjdzie na Ciebie. Pan Jezus poklepał Piotrze, dobrze się o mnie troszczysz. Tak było? Nie. Powiedział, idź precz ode mnie, szatanie, bo myślisz. Nie po Bożemu, ale po ludzku. Mogę tak przetransponować to. Myślisz po ludzku. Bo reakcja człowieka, kiedy słyszysz o bólu, o cierpieniu, o więzieniu, no to co? Uciekasz, prawda? Chronisz się, nie idziesz tam. Do Pawła kiedyś, gdy wracał do Jerozolimy, jakiś prorok wziął jego pas, przepasał się i mówił, idź, nie idź do Rzymu, nie idź do Jerozolimy, nie idź, bo tam... A Paweł mówi, ja wiem, tam nie czekają więzy, tam skują mnie w kajdany, ja wiem, ja gotowy jestem umrzeć nawet. Wiecie, Bóg ma inny plan. Izajasz w 53 rozdziale powiedział, co spotka Chrystusa. Tak? Kilkaset lat wcześniej powiedział, co spotka Chrystusa. Chrystus, gdy przeczytał 53 rozdział, powiedział, po co ja mam się w to pakować? On powiedział, ja po to przyszedłem. Myślenie Piotra było ludzkim myśleniem. Tam jest takie greckie słówko froneo, to znaczy mieć wewnętrzne nastawienie. To jest dokładnie to, o czym pisze apostoł Paweł w liście do Filipian, jakie my mamy mieć nastawienie. To jest usposobienie takie, jakie było w Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Dziękuję Bogu, że dzisiaj to było przeczytane raz. Przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. To jest Boże myślenie. Być gotowym na poświęcenie. Nie wiem, czy pamiętacie tę sekwencję z filmu Quo Vadis, ja mam na uwadze ten stary, klasyczny film, kiedy ci chrześcijanie tam na tym stadionie rozszarpywani przez te dzikie zwierzęta śpiewają halleluja, głośno śpiewają, a Neron się wścieka i mówi, czemu oni śpiewają? Bo oni idą do nowej ojczyzny. Oni idą do Pana. Oni idą tam, dokąd tęskni ich serce, drodzy. Oni nie byli przywiązani do tego, co tu na ziemi. To jest nauka, Boża nauka, która przestawia nasze myślenie. Dalej apostoł Paweł mówi o napoju. Jest jedno, tylko taki mały wątek. Kapłanom nie wolno było pić wina. Wino było naturalnym napojem w czasie obiadów, posiłku. Kapłanom nie wolno było pić wina, aby mieli trzeźwy umysł, bo oni musieli rozsądzać, kto składa ofiarę, za co składa ofiarę, jaką ofiarę, czy baranka, czy synogarlicę, czy to wyjść za miasto, za mury miasta, czy w świątyni, czy na dziedzińcu, czy w którym miejscu. Mnóstwo przepisów i kapłan musiał być bardzo trzeźwe myślenie i nie wolno było pić wina. Jak myśl apostoł Paweł w liście do Efezjan, nawiązał do tego, że my, którzy mamy Ducha Świętego w nas, mamy nie zasmucać Ducha Świętego. I on tam napisał, nie upijajcie się winem. To wcale nie jest antyalkoholowa jakaś reguła. Ale tam jest akcent położony, ale bądźcie pełni ducha. Czy dbamy o to, abyśmy byli napojeni duchem? Abyśmy jak tę wodę pili obecność Ducha Świętego, aby Duch Święty mógł nas inspirować i prowadzić? No bracie, o Duchu Świętym tylko zielonoświątkowcy mówią. No to jest Kościół zielonoświątkowy, prawda? Więc jak najbardziej powinniśmy o tym, ale nie tylko mówić, ale pozwolić Duchowi Świętemu, aby On nas prowadził. Jezus powiedział, strumienie żywe wody wytrysną z was. A mówił to o Duchu Świętym, którego mieli wziąć wierzący w Niego, prawda? Dlatego pozwólmy, aby Duch Święty prowadził. Wiecie, ja wam powiem takie znowu osobiste świadectwo dzisiejsze, kiedy tu stałem, kiedy śpiewaliśmy pieśni, to miał taki szczególny moment. Poszedłem tak, Duch Święty mnie ogarnął, zacząłem modlić, zacząłem chwalić Pana. Mówiłem, to jest to miejsce, Panie, to jest to miejsce, gdzie jesteś obecny. Napój. Już dawno temu o napoju pisał apostoł Paweł do Koryntian. Ten napój istnieje. To jest Boży napój. Mówi, ten sam pokarm duchowy jedli wszyscy, ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą kto jest? Chrystus. Jest obecny. Chrystus jest obecny w naszym życiu. Potem z Nowej Księżyca, kochani, co to jest, wiemy w kalendarzu hebrajskim, to jest bardzo ważny moment, bo od Nowy Księżyca się rozpoczyna każdy miesiąc. Kiedy był Nów Nowiów, czyli początek roku, to był szczególny moment, kiedy Bóg Salomonowi powiedział, w pierwszym dniu pierwszego miesiąca wzniesiesz przybytek, namiot zgromadzenia i ustawisz tam skrzynię świadectwa i nakryjesz ją potem świątynię, bo to Salomon później świątynię zbudował, te słowa wcześniej do Mojżesza jeszcze Bóg powiedział, żeby namiot zbudował. Czym była świątynia czy namiot? Świadectwem obecności Boga. Dziś tak wielu ludzi tylko przywiązuje miejsce do, przywiązuje uwagę do miejsca, do kościoła, do fizycznej postaci, która przypomina, jest tylko cieniem, obrazem, informacją o obecności Boga. Jezus nam powiedział, już powiedziałem na początku, oto jestem z wami. Czy rzeczywiście doświadczamy obecności Boga, czy uzależniamy to od jakichś zewnętrznych zjawisk? Bóg jest z nami zawsze i wszędzie. Sabat, to już jest ostatni temat, który tutaj poruszył apostoł Paweł. No, to są bardzo, bardzo kontrowersyjne. Znowu odwołuję do mojego blogu, pisałem o tym, czy sabat jest chrześcijańską niedzielą. Nie, nie jest, bo sabat był dla Izraelitów. I to się skończyło. Ten sabat, o którym czytamy w Starym Testamencie. Nigdzie nie ma nauki w Nowym Testamencie o sabatach. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Bóg stworzył świat, dokonał dzieła stworzenia świata, siódmego dnia co zrobił Bóg? Odpoczął. I jak udał nam obietnicę? Jezus Chrystus powiedział, 11 rozdział Mateusza, 28 wiersz. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, spracowani szukaniem prawdy, obciążeni grzechem, którzy jesteście w takim stanie, a ja wam dam. I tutaj gdańskie tłumaczenie nam się kłania. Ja bardzo lubię to gdańskie tłumaczenie. A ja wam dam odpocznienie. I potem w liście do Hebrajczyków jest mowa o tym, że pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. To jest nasze wejście do odpocznienia. Zbawienie wprowadza nas do odpocznienia. Czy potrzebujemy jeszcze pilnować teraz, który to dzień jest prawdziwym sabatem? Bo wiecie, w historii było takie zamieszanie z liczeniem dat i dni i lat, że to nie wiadomo, czy poniedziałek jest rzeczywiście w poniedziałek, czy sobotę jest rzeczywiście w sobotę. My mamy przyjęte, że to wczoraj była sobota. Niektórzy nazywają to sabatem i dlatego trzeba święcić sabat. Nie mamy Boga z siebie. Bóg szuka tych, którzy będą mu cześć oddawać w duchu i w prawdzie. I Bóg takich szuka dzisiaj i na tym miejscu. Wiecie, że łatwiej jest, dużo łatwiej jest oddawać Bogu cześć w sposób religijny. Nauczyć się pieśni, prawda, zaśpiewać. Ja nie zgadzam się z wieloma ludźmi, którzy w naszym kraju mówią, że gdzieś tam raz w roku, w maju, w szczególnym dniu Bożego Ciała, gdzieś tam na południu Polski zgromadza się 1,5 tysiąca ludzi w jednym sercu i jednym duchu chwalą Boga, śpiewają refreny, które my znamy, które my śpiewamy i tam potem wychodzi jakiś biskup i tam podzwoni, pokadzi i sakrament podniesie i wszyscy upadną na kolana i potem znowu śpiewają Duchu Pana o wyzwoleniu, o radości, o zbawieniu śpiewają. Można się nauczyć. Izajasz w 29 rozdziale powiedział, że to jest wyuczona pieśń. Usta mogą wypowiedzieć każde słowa. Czy to chwali Boga, że my się nauczymy śpiewać, a serce nasze jest martwe? Jest ogarnięte cieniem, w mroku nadal pozostaje, a my śpiewamy? Czy rzeczywiście to może Boga zadowolić? Religijna chwała dla Boga jest czymś najłatwiejszym. Dlatego ludzie przychodzą w niedzielę do kościoła i oddają Bogu cześć poprzez udział w różnych ceremoniach, takich czy innych. Ale Bóg szuka takich, którzy oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie. I dlatego Słowo Boże wzywa nas, drodzy, do tego, abyśmy odrzucili wszystko to, co nie jest rzeczywistością. Bo rzeczywistością jest Jezus Chrystus, Jego obecność w naszym życiu. I pozwólcie, że zanim pomodlimy się na zakończenie, zacytuję słowa pieśni, którą bardzo lubię, która już nie jest śpiewana od długiego czasu. Może ktoś wyćwiczy tutaj i ją zaśpiewa. Bez Niego ja nic nie znaczę. Bez Niego ja nic nie zrobię. Bez Niego leciałbym z wiatrem jak opadły, uschły liść. Jezu, o Jezu, Tyś jest szczęściem mych dni, wszystkim, wszystkim Tyś mi. O Jezu, bez Ciebie nie mógłbym żyć. Bez Niego pusto i ciemno i serce z rozpaczy łka. Bez Niego zginąłbym marnie, lecz w Jezusie zbawionym ja.